Drodzy bracia i siostry, chciałbym, zanim będę czytał Boże Słowo, zanim zastanowimy się nad tym tekstem, chciałbym wyrządzić pozdrowienie z Ukrainy, gdzie przed tygodniem byliśmy razem ze Zbyszkiem Konderlą i Palem Turoniem. Byliśmy w Dubrinici, w tym zborze. Na pewno widzieliście już zdjęcia tego zboru, do którego jeździ dosyć często Palo, aby pomagać tam z pracą wśród dzieci. Czułem, że miałbym pojechać z nimi, aby nie tylko słyszeć o tej misji, ale żeby mieć jakieś osobiste spostrzeżenie właśnie z tego pola pracy jednego z naszych członków, właściwie i brata starszego. A dlatego, że cały czas tak czułem, że to nie tylko praca Pala, ale że to jest taka wydłużona misyjna ręka naszego zboru tam w stronę wschodu. Mają bardzo ładną salę podreperowaną, ale to jeszcze ważniejsze, czym żyje Palo, to są właśnie te dzieci, które są dosyć w takich skromnych warunkach wychowywane. Parę rzeczy uświadomiłem sobie tam na miejscu. Przede wszystkim to, że ta część Ukrainy Zakarpackiej była częścią naszego państwa Czechosłowacji. Z więcej ust słyszałem tam właśnie taki ten powzdech, że to był złoty czas właśnie w ramach czeskiej Czechosłowacji. A dzisiaj to ubóstwo, dzisiaj te bardzo zaniedbane warunki są rezultatem tego, że należą do innego państwa. A tak sobie uświadomiłem, że właśnie te dzieci i te wdowy, które najwięcej wspiera Palo, tak jakoś muszą wysmakować to ubóstwo chyba najwięcej ze wszystkich. I dlatego podoba mi się ta praca, podoba mi się ta podpora właśnie tych dzieci, z którymi jest Palo w kontakcie, a którym nie tylko pomaga po materialnej stronie, ale którym właśnie chce pokazać na tą jedyną i tą najlepszą nadzieję, która jest w Jezusie Chrystusie. Zawsze jest to połączone ze zwiastowaniem Ewangelii. I tak chcemy postępowo nawiązywać taki bliższy kontakt i z tym zborem, z braćmi starszymi, którzy są odpowiedzialni za ten zbór, i postępowo pomagać im wychowywać pracowników właśnie pomiędzy tymi dziećmi, żeby nie tylko ta praca z dorosłymi, tak jak może pamiętacie, jak to brat Wolodia powiedział, że w tej pierwszej fali czuł to powołanie służyć tym dorosłym, wierząc, że ci dorośli, ci rodzice zatroszczą się o dzieci. Ale ta praca, którą my tutaj znamy, praca w szkółce niedzielnej, tam już dzisiaj, dzięki Bogu, posuwa się do przodu. Pamiętajmy, w modlitwach. Dziś brat Robert czytał ten swój wiersz, który jest taki bardzo odpowiedni do tej pracy misyjnej. Kto lituje się nad ubogim, pożycza Panu. A Pan nigdy nie będzie dłużnikiem. Pan wynagrodzi, obficie wynagrodzi. Więc mamy dobrą okazję inwestować gdzieś, gdzie nie grozi jakaś dewalwacja, gdzie nie grozi bankrut, ale gdzie to zawsze będzie błogosławione. Odległość do Dubrinici jest prawie że taka jak do Pragi. Wielokrotnie jeździłem do Pragi i nie wydawało mi się to, że to jest daleko. Ale tam jakoś nie było końca tej drogi. Uświadomiłem sobie, że gdyby nie miał Palo w sercu tej pracy, te dzieci, tych ludzi, którym się tam poświęca, tak nie byłby w stanie przekonywać znowu i znowu tą granicę, te dziurawe drogi i pewne niebezpieczeństwa, które zawsze na drogach czyhają. Więc bracia, zbór serdecznie pozdrawia nasz zbór. Ciekawe też było to, że brat Wołodia, ten kaznodzieja, wspominał, że już nie jest taki duchowy czas, jak był w 90. latach, kiedy była taka euforia zwiastowania Ewangelii, kiedy wiele ludzi nawracało się, kiedy szukali Pana. Tak sam na tym niedzielnym nabożeństwie mówił, że dziś jest duchowa inna sytuacja, że już o wiele mniej ludzie szukają Boga, niż to było w tych 90. latach. Uświadomiłem sobie, że u nas jest bardzo podobnie, że ta duchowa atmosfera nad Europą nie jest łatwa. Dlatego może i niedawno zażyliśmy taką tę wielką radość i wdzięczność Bogu z ust Pala, kiedy powiedział, że niektórzy z młodzieży tam w tym zborze wydali swój żywot Jezusowi. Uwierzyli w Jezusa. Są dalsi, którzy uczęszczają, którzy angażują się w tej służbie, ale jeszcze tej decyzji w swoim osobistym życiu nie zrobili. Palo się za nich modli, Palo szuka możliwość, w jaki sposób zachęcić ich, żeby to nie pozostało tylko na tej sympatii z chrześcijanami, ale żeby oni stali się prawdziwymi chrześcijanami. Modlimy się za to, żeby to nie była tylko ta materialna pomoc, ale żeby ta pomoc, która jest i pomocą materialną, miała przede wszystkim ten końcowy efekt, ten duchowy, żeby ci ludzie mogli narodzić się do Bożego Królestwa. I chciałbym właśnie dzisiaj razem z wami czytać taki tekst z jednej starotestamentowej księgi, która mówi o tej sytuacji, która była w narodzie izraelskim, którą pomianowałem taką duchową apatią. Ale też mówi o tym, w jaki sposób z tej apatii, z tego pewnego czy zniechęcenia, czy rezygnacji, w jaki sposób można wyjść. I otwórzmy sobie Księgę Malachiasza, 3 rozdział od 13 wiersza. Księga ostatnia we Starym Testamencie, prorok Malachiasz, 3 rozdział od 13 po 18 wiersz. Zuchwałe są wasze słowa przeciwko mnie, mówi Pan, a wy mówicie, cóż to takiego mówiliśmy przeciwko tobie? Mówiliście tak, próżna to rzecz służyć Bogu i jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów? My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze. Chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana, a Pan uważał i słyszał to. I tak została zapisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, który ja przygotowuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. Tyle z Bożego Słowa. Malachiasz pisał te słowa chyba około 450 lat przed narodzeniem się Chrystusa tutaj na tej ziemi. I to nie była dobra duchowa atmosfera w tym czasie. Malachiasz uświadamiał sobie, że w narodzie brak wdzięczności względem Boga. I o tymśmy czytali w tym tekście. Był brak takiej tej prawdziwej służby dla Boga, która wypływa nie tylko z obowiązków, ale która wypływa ze serca, z przekonania. Jaki to ma efekt? taki, że we wielu małżeństwach był kryzys. Wiele małżeństw było mieszane z poganami i zawsze to kojarzyło się z tym, że był problem, któremu Bogu będzie się oddawana cześć. Prorok bardzo otwarcie mówi o tym, że w takiej duchowej sytuacji naród izraelski oszukuje Boga, oszukuje Go we sprawach finansowych. Nie oddają dziesięciny, która ma żywić kapłanów. I jest to początek wielkiego niebezpieczeństwa, że świątynia nie będzie funkcjonować tak, jak ma. A w dodatku jest tam dużo krytyki w stronę Boga. Zarzucają Bogu, że Bóg nie robi porządku z bezbożnymi ludźmi. Pozostawia ich tak. Nawet wydaje im się, że tym bezbożnym powodzi się lepiej niż tym, którzy chcą dotrzymywać zakon. I Malachiasz w takiej to atmosferze szuka sposób, jak w ogóle przemówić do tego ludu, aby oni słyszeli. Oczywiście mieliby słyszeć napomnienie, ale nie jest to tak łatwe. Czasami to systematyczne albo ciągłe napominanie mija się z celem. Może znacie takie babcie, które zawsze, w każdej okazji napominają swoich wnuków. A wnucy? Jednym uchem słyszą, drugim to wylatuje i w ogóle na to nie zważają. Po prostu przyzwyczają się, że babcie są takie, że one zawsze mówią: uważaj, nie rób, nie idź, ubieraj się i wszystkie te dalsze napomnienia. I takie te babcie biorą, ale mają zupełnie swoje zdanie i na nic się to staje. A później spotkają jakąś swoją koleżankę, swojego kolegę albo nauczycielkę w szkółce niedzielnej, która innym sposobem, ale to samo powie i chwyta się to za serce. I młody człowiek albo człowiek w średnim wieku zmienia swoje stanowisko, dlatego że spotkał człowieka, który przemówił mu do serca. I właśnie tego uświadamia sobie ten prorok Malachiasz, pomimo tego, że ma poselstwo od Boga, pomimo tego, że czuje, co by miał im powiedzieć, w jakim stopniu by ich miał upomnieć, szuka sposobu, najlepszego sposobu, ażeby to przemówiło do tych ludzi. I dlatego taki nietradycyjny sposób tego tych trzech rozdziałów, w których stale stawia ten Malachiasz pytania i daje odpowiedzi. I właśnie daje odpowiedzi, jakby ci ludzie odpowiadali, gdyby słyszeli to pytanie od Boga i mieli szczerze odpowiedzieć. I ta metoda nie wszystkich, ale do niektórych bardzo przemówiła. Właśnie ten przeczytany odcinek już z trzeciego rozdziału, a może byłoby bardzo fajnie przejść cały ten rozdział postępowo, całą tę księgę postępowo, żeby sobie uświadomić, jak może Boży lud ponurzyć się do tej apatii, do tego oddalenia się od Boga. Ale ten przeczytany dzisiaj tekst właśnie nam pokazuje na te dwie grupy ludzi. Na tą pierwszą grupę, która względem Boga, jak sam prorok to nazywa, używa bardzo zuchwałe słowa. Ale z drugiej strony nie przyznają się do nich. Jeszcze raz przeczytam ten 13 wiersz. Zuchwałe są wasze słowa przeciwko mnie, mówi Pan. A wy mówicie: cóż to takiego mówiliśmy przeciwko tobie? Mówiliście: próżna to rzecz służyć Bogu. Jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów? Niezależnie na tym, czy mówili to otwarcie, czy mówili to na głos, albo to sobie tylko myśleli. Bóg, On nie tylko słyszy nasze słowa, ale On zna to nastawienie naszych serc. I prorok odkrywa coś, co jest bardzo potrzebne, aby doznało uleczenia. Straszne, niebezpieczne i złe jest stanowisko, jeżeli człowiek stawia to sobie pytanie, opłaca mi się dalej służyć Bogu? Ma to jakiś efekt w moim życiu? Może mi to coś pomóc? Właściwie jaki mam pożytek z tego, że muszę dotrzymywać Boże przykazania? Wiecie, wiele razy niewierzący ludzie nam stawiają takie pytanie. Patrzą się na nas jako na ludzi, którzy są bardzo ograniczeni, dlatego że muszą dotrzymywać pewne przykazania, które nie są popularne w naszej społeczności. Ale nie tylko na tym był problem. Problem był na tym, że oni zarzucają Bogu, myśmy Ci służyli, ale Ty nam za to mało pobłogosławiłeś. Właściwie problemem nie był to pokolenie Judy, ale problemem był Bóg. Co prawda, dotrzymywali oni święta, dotrzymywali sabat. W świątyni pełniły się wszystkie te służby, które miały tam być, ale problem był, gdzie było serce tych ludzi przy tej służbie, w tym ich życiu. To serce było przy rzeczach materialnych, przy rzeczach doczesnych, którymi zajmowali się bezbożni, a które bardzo przyciągały tą grupę albo tych ludzi z pokolenia Judy. Może nie jest to zupełnie stuprocentowa reguła, to co teraz powiem, ale wiele razy sprawdza się to, że dzieci są odpowiedzią na pytanie, czy rodzice żyją całym sercem dla Boga, albo tylko tak przyjęli pewien religijny zwyczaj chodzić do kościoła i czytać Boże Słowo. Prorok Malachiasz mówi dalej właśnie o czymś skrytym, ale przez Boga objawionym, że ci ludzie zazdroszczą bezbożnym, jak im się powodzi. Ci ludzie gniewają się na to, że nawet kiedy ci poganie, ci niewierzący kuszą Boga, to im to przechodzi bezkarnie. I czują w tym pewną niesprawiedliwość. Na pewno znacie ten 73. psalm, psalm Asafa, który mówi, że kiedy on dostał się do takiej sytuacji, to uświadomił sobie, w jakim niebezpieczeństwie się znajduje, że o mało nie stracił wiary. I od trzeciego wiersza kilka takich tych zdań z psalmu Asafa bym chciał zacytować. 73. psalm, 3. wiersz. Zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych, albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. A 12. wiersz. Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Kto by nie chciał być szczęśliwy i bogaty? A nie jest to tajemnicą pobożnych ludzi bogobojnych, ale to jest bogactwo tych bezbożnych. 16. wiersz. Asaf mówi, chciałem to tedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydawało. Dopókim nie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. I później opisuje nie ten początek, nie ten przebieg, ale opisuje koniec tych bezbożnych, tych bogatych, tych szczęśliwych. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, 19 wiersz mówi, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Przecież ile apostoł Paweł wycierpiał tutaj na tej ziemi nieprzyjemnych rzeczy, prześladowania, bicia, obmówisk, tego, że wiele ludzi mu zazdrościło, nawet wierzących, nawet już z Kościoła, znowu zrodzonych ludzi. Ale kiedy apostoł Paweł ma powiedzieć coś o swoim życiu, tak jest pełny szczęścia, pełny radości. Mówi pod koniec swojej działalności: dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem, a teraz mi jest odłożona nagroda. On patrzy się na swoje życie z perspektywy wieczności. A bracia i siostry, diabeł był zawsze ten, który chciał człowiekowi, ludziom ukraść tą perspektywę wieczności. Chciał, żeby zainteresowaliśmy się na pełno tutaj tym życiem doczesnym. Ale to szczęście jest krótkotrwałe, przemijające. Jak dobrze jest, kiedy to ziemskie szczęście tutaj, to powodzenie nakierujemy, aby ono miało spójnie z wiecznością. Kiedy tym, co Bóg nam dał, pobłogosławimy drugich ludzi tak, aby mogli poznać Boga, mogli poznać te duchowe wartości, tak jak już na początku to było wspomniane. I to pokolenie Judy skupiło się przede wszystkim na jednej rzeczy. Bóg przecież miał ukarać wszystkich bezbożników. A oni byli rozgoryczeni nad tym, że Bóg to nie czyni. Oni oczekiwali, że ta ich częściowa pobożność dostanie taki nowy, głębszy poziom prawie wtedy, kiedy zacznie być taki sąd nad tymi, którzy są gorsi od nich. Są dwa sposoby, jak możemy się podnieść. Ten pierwszy sposób jest taki, że tych drugich poniżymy. Ten pierwszy sposób jest taki, że będziemy czynili pokutę i przez pokutę przybliżymy się do Boga. Przez to, że zapragniemy, aby Bóg był naszą sprawiedliwością, a nie będziemy szukali tej swojej. Ten drugi sposób jest, że poniżymy tych drugich, tych gorszych od siebie. Oni pragnęli ten drugi sposób, skupili się na tym drugim sposobie. Boże, jeżeli Ty ukażesz, jeżeli wszyscy ludzie zobaczą, że ci bezbożni nagle będą chorzy, nagle przyjdą o wszystek majątek, to my będziemy duchowniejsi od nich, bo Ty nas oszczędzisz. Ale Bóg myślał o tym pierwszym sposobie. Apostoł Piotr w pierwszym liście, w 4 rozdziale, w 17 wierszu powiedział: nadszedł czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiś koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. Nie zapomnijmy, że jeżeli ma Bóg robić porządek, zawsze będzie zaczynał od domu Bożego. Zawsze będzie zaczynał tak, że najpierw pokaże to zło w sercu ludzi, którzy chodzą przed Bogiem, przed Bożą twarzą. Że pierwsi, którzy będą czynić pokutę, to nie będą ci grzesznicy, ale to będą ci, na których wpłynęła ta atmosfera tej apatii. A więc jest tu ta druga grupa. Jest tutaj ta grupa, która na pewno jest mniejsza, o której prorok Malachiasz mówi w 16 wierszu. Pozwólcie, że trochę przerzucę te słowa w tym 16 wierszu, abyśmy więcej zrozumieli, co właściwie tam jest napisane. Ja sobie ułożyłem te słowa tak: słyszał Pan tych, co boją się Pana, jak mówili między sobą. Pan Bóg słyszał tych, którzy bali się Pana i mówili między sobą. A tych, których Malachiasz pomianował, że bali się Pana, oni bali się krytykować Boga. Dlatego jeżeli mamy szacunek względem Boga, jeżeli boimy się Go, w tym pozytywnym słowa znaczeniu, to nie może być w naszym sercu rozczarowanie i krytyka. Nie może nam się podsuwać w stronę tego negatywnego nastawienia, dlatego żebyśmy czuli, że przez to byśmy jeszcze więcej tracili wiarę. To byli ci, którzy właśnie słuchali słów Malachiasza, kiedy warował i napominał naród izraelski. To byli ci, którzy uświadamiali sobie, że w tym pokoleniu jest wiele obłudy. Coś innego na zewnątrz, a coś innego w sercu. Oni to czuli i nie chcieli to przykryć tym, że Pan Bóg nie czyni to, co wszyscy oczekiwali, ale oni nie tylko słuchali, ale tutaj czytamy, że mówili między sobą. Mówili o tym, że nie ma dobrze, że nie jest dobrze, że trzeba się coś zmienić w swoim życiu. Może, że oglądali się koło siebie, czy jest ktoś, który tak podobnie to rozumie. Jest ktoś, kto też tak boi się Boga i z którym by mogli rozmawiać o tym, że trzeba rzeczy zmienić. To był Boży zamiar, aby ludzie rozmawiali o Bożych rzeczach razem ze sobą. Kiedy Mojżesz przypominał ludziom te najważniejsze rzeczy, to mówi do nich: niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Umiemy to dzisiaj? Albo mamy swój żywot rozdzielony na te dwie części? W niedzielę słuchamy Boże Słowo, a później zaczyna ten normalny tygodniowy żywot, gdzie rozmawiamy o tych wszystkich rzeczach, które dotyczą naszych studii, naszej pracy, naszego domu, naszego hobby. Myślę, że właśnie ta grupa ludzi, którzy mówili między sobą, byli ci, którzy z powrotem odkrywali tę podstawę, że przecież Bóg nie chce być tylko Bogiem sabatu, ale chce być Bogiem każdej sytuacji naszego życia. Chce być Bogiem, kiedy wstajemy, kiedy kładziemy się do łóżka, kiedy idziemy do pracy czy do szkoły. I On chce, abyśmy mieli te dwie rzeczy połączone. To nasze doczesne życie z tym duchowym, do którego Bóg wstępuje. I Malachiasz bardzo zrozumiale podkreślił, że Bóg się mile przysłuchiwał właśnie tym ludziom i tym ich rozmowom. Napisał to tak, że Bóg otworzył albo założył taką pamiątkową książkę, do której wpisał, myślę, że wpisał imiona wszystkich tych ludzi, którzy tak zaczęli ze sobą rozmawiać, którzy znaleźli wyjście z tej apatii i którzy przeżyli tych 400-450 lat i ta resztka oczekiwała Mesjasza. Oczekiwała. Była to Anna, był to Symeon, byli to dalsi, których może Boże Słowo nawet nie wymienia, ale oni tam byli w tej pamiętnej księdze i byli przygotowani na to, aby przyjąć Mesjasza. I Malachiasz mówi tą obietnicę, że wtedy znowu dostrzeże tą obietnicę o tym, że oszczędzę ich jak ojciec syna. Pomimo tego, że przyjdą trudne chwile, pomimo tego, że Bóg nawet będzie się sądził z tymi bezbożnymi, ale też i z tymi, którzy tak tylko z połowy mieli serce dla Boga, z połowy dla świata. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja w naszym życiu, dlatego że z takim duchowym nastawieniem diabeł umie bardzo dobrze pracować i umie pokierować takie serce do tego, aby pokazać, jak jest niedoskonały ten Bóg. To już pokazał Ewie w raju i będzie pokazywał zawsze każdemu. jeżeli nie będzie tej pełnej relacji dla Boga, jeżeli nie będzie tego, że Jezus będzie ponad wszystko, to bardzo trudno się ostaniemy. I Malachiasz w końcu w 18 wierszu mówi: wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. Pan Jezus kiedyś opowiadał o tym podobieństwie, jak rolnik zasiał zboże, a nieprzyjaciel przyszedł, a zasiał konkol. Te dwie rośliny były bardzo podobne. Ta grupa, ta druga grupa była na ogół bardzo podobna do tej pierwszej. Ale przyszedł taki czas i zawsze on przychodzi, kiedy Bóg zrobi te różnice, kiedy Bóg oddzieli pszenicę od konkolu. Dlatego, że w tym DNA tej rośliny jednej i drugiej jest zupełnie coś innego. A chociaż człowiek tego nie widzi, Bóg temu rozumie i Bóg daje takie okazje, kiedy tą sytuacją, która jest na zewnątrz, oddzieli się i widzimy te różnice. Widzimy, jak jeden potrafi się orientować nawet w trudnych sytuacjach, dlatego że jest połączony na Pana, dlatego że nie ma gorzkości, nie ma skłamania. I chociaż może spotkać człowieka jakaś choroba, jakieś niepowodzenie, on stale nosi pokój w swoim sercu. Dlatego, że wie, że Bóg go kocha. Dlatego, że wie, że jest synem, córką Bożą i że Pan Bóg przeprowadzi go przez te rzeczy. Że wie, że przecież nie żyjemy tylko tu do tej doczesności, ale żyjemy z perspektywą wieczności. Z perspektywą, która, jeżeli by się nam straciła, jesteśmy tymi najubożejszymi ludźmi tutaj na tej ziemi. Boże imię zawsze będzie uwielbiane w ten sposób, że będziemy mówić o Bogu i o sobie prawdziwie. Tylko szatan tego nie chce. Oby Pan dał nam łaski, abyśmy mogli należeć do tej drugiej grupy, abyśmy rozglądnęli się koło siebie, żeby znaleźć człowieka, który boi się Pana, z którym nie tylko będziemy rozmawiali o samochodach, o pracy, o szkole, o tym, co leci. Choć to nie są złe rzeczy, choć to nie muszą być grzeszne rzeczy, ale nie budują tej wiary, która właśnie może zapalić później i tych dalszych, która może być błogosławieństwem dla społeczności, aby kiedy Pan będzie chciał nawiedzić, będzie miał do kogo przyjść. Amen.